jaka jest nasza świadomość odnośnie wymienionych powyżej zjawisk? Czy zdajemy sobie sprawę, gdzie nas dziś Bóg posyła, abyśmy byli Jego sługami? I wreszcie, czy sami przyjęliśmy ewangeliczną prawdę, która ma moc wyzwolenia? Prawdę odnoszącą się do zadań, jakie przed nami stoją. Bo przecież tylko ludzie wolni mogą poprzez świadectwo swojego życia przyczyniać się do wyzwolenia braci. Dziedzina płciowości to obszar szczególnie wrażliwy, związany z przeżywaniem godności i świętości ludzkiego ciała. Dla wielu ludzi to także przestrzeń bolesnych wspomnień związanych z doznanymi w przeszłości zranieniami, czy wręcz zawstydzającą świadomością uzależnienia od wielokrotnie popełnionych grzechów. Ale wiara w moc Bożego przebaczenia przynosi nam pociechę, bo jak mówi apostoł, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Chrystus jako lekarz przychodzi do ludzi chorych i słabych, aby uzdrawiać i uwalniać. To właśnie Jego moc, nie zaś poczucie naszej wyższości czy świętości, pozwala nam nieść orędzie nadziei wszystkim, którzy zeszli z drogi prawdy i prawości życia. Z kolei ekologia ludzka, zwana też ekologią integralną, to zagadnienie, które dopiero toruje sobie drogę w naszej świadomości. Papież Franciszek z wielką odwagą i determinacją budzi sumienia współczesnych chrześcijan odnośnie poszanowania środowiska, w jakim żyjemy. W encyklice Laudato Si wzywa nas do nawrócenia ekologicznego, które, jak pisze, wiąże się z rozwijaniem wszystkich konsekwencji spotkania z Jezusem w relacjach z otaczającym światem. Na pojęcie nawrócenia ekologicznego składa się zarówno całościowa refleksja nad odpowiedzialnością człowieka za Boże dzieło stworzenia, jak też, używając sformułowań z papieskiej encykliki, porzucenie kultury konsumpcyjnej, czy wręcz obsesji na tle konsumpcyjnego stylu życia, przejawiającej się między innymi w logice użyj i wyrzuć, która wynika z faktu nieuporządkowanego pragnienia konsumowania więcej niż faktycznie potrzeba. W naszym społeczeństwie, które w ostatnich latach szybko poprawia swój status materialny, szczególnie aktualnym pozostaje pytanie, na ile ulegamy pokusie konsumpcyjnego stylu życia, który ksiądz Blachnicki nazywał jednym z głównych przejawów kryzysu współczesnego człowieka. Warto w tym miejscu również podkreślić, że takie spojrzenie na ekologię nie ma nic wspólnego z ideologią, która w imię rzekomej troski o naszą planetę pragnie podporządkować życie ludzi i ich przyszłość nowym regułom postępowania uwłaczającym wręcz godności człowieka. Wreszcie poszanowanie prawdy w dzisiejszym świecie jest pytaniem przede wszystkim o nasze zaufanie do Jezusa, który powiedział, że jeżeli będziemy trwać w Jego nauce, to staniemy się Jego uczniami i poznamy prawdę, która nas wyzwoli. Te właśnie słowa przytoczył kiedyś święty Jan Paweł II, zapytany przez dziennikarza o najważniejsze zdanie z Ewangelii. Wierność prawdzie, którą poznaje nasz rozum oświecony wiarą, to wierność samemu Chrystusowi, niezależnie od tego, czy dotyczy naszych osobistych, nieujawnianych przed nikim myśli, intencji, opinii wyrażanych w rozmowie czy w przestrzeni internetu, czy też ma rangę świadectwa składanego pod przysięgą i decydującego o zachowaniu czci oraz dobrego imienia innych osób. Wierność prawdzie to po prostu wierność światłu, które ma oświecać życie człowieka zgodnie z nazwą naszego ruchu. Jakie zatem zadania stoją przed nami w nowym roku formacyjnym? Odpowiedź na to pytanie w pewnej mierze przyniosły już treści wysłuchanych konferencji, które powinny stać się punktem wyjścia do naszej refleksji podejmowanej w trakcie najbliższego roku formacyjnego. Zostaną one, podobnie jak w ubiegłych latach, zamieszczone w wersji audio na głównej stronie internetowej naszego ruchu, a w wersji drukowanej jak zwykle znajdą się w tak zwanej teczce roku, którą powinien otrzymać zespół diakonii każdej oazy rekolekcyjnej. Niemniej jednak chciałbym w tym miejscu zaproponować pewne konkretne odpowiedzi na problemy wynikające z omawianych wczoraj i dziś tematów. Odnośnie wyzwań w dziedzinie płciowości. Zwróćmy najpierw uwagę na fakt powszechnej obecności pornografii w przestrzeni życia współczesnego człowieka, a przede wszystkim w internecie i w środkach przekazu, a także na zjawisko promocji postaw i zwyczajów homoseksualnych oraz ideologii gender. W tym środowisku nie musimy przytaczać argumentów uzasadniających, jak destrukcyjny wpływ nie tylko na moralność, ale wręcz na osobowy rozwój człowieka mają wymienione zjawiska. Podejmowane przez nas z wielkim zaangażowaniem wysiłki formacyjne, zwłaszcza w stosunku do młodych ludzi, często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów właśnie dlatego, że są niwelowane przez demoralizujący wpływ mediów. Każdy człowiek, niezależnie od jego woli i świadomości, uczestniczy w codziennej, nigdy na tym świecie niekończącej się walce duchowej. Arenami, na których owa walka się toczy, są dziś przede wszystkim ekrany naszych smartfonów, telewizorów i laptopów. Stawką zaś ład i czystość serc oraz nasza wierność Chrystusowi. Chrześcijanin nie może wobec tych zjawisk pozostać obojętny, bierny. Dlatego też powinniśmy postawić sobie pytania, co możemy zrobić w tej dziedzinie oraz jak ustrzec się przed zgubnym wpływem bodźców, na których oddziaływanie jesteśmy nieustannie narażeni, a które mają tak destrukcyjny wpływ na nasze życie duchowe. Najważniejsza w tej dziedzinie pozostanie szeroko rozumiana profilaktyka, kształtowanie świadomości, pokazywanie skutków zaniedbań i szkodliwych działań, jakie obserwujemy wokół nas, a także uczenie się sposobów reagowania na różne zagadnienia. Warto w tym miejscu podkreślić znaczenie działających w naszym kraju różnych inicjatyw, które mają już całkiem sporo doświadczeń na tym polu. Należą do nich m.in. Stowarzyszenie Twoja Sprawa, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia, Fundacja Homo Homini, a także te, o których słyszeliśmy wczoraj, Ośrodek Odwaga oraz inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci. Współpraca z nimi, włączenie się w ich akcje, czy choćby udzielanie im finansowego wsparcia, to tylko przykłady działań, które powinny zainteresować nie tylko diakonię wyzwolenia, ale wszystkich członków naszego ruchu na czele z domowym kościołem. Oczywiście warto też angażować się w inne, niewymienione tutaj, a sprawdzone akcje i inicjatywy. Można by powiedzieć, obserwując historię ostatnich dziesięcioleci, że każde pokolenie w naszej ojczyźnie toczy swoją wojnę, swoją batalię o wolność. Przed 40 laty, gdy powstawała krucjata, takim wyzwaniem był sprzeciw wobec ideologii komunizmu oraz wobec zakłamania środków przekazu, które były opanowane przez krzewicieli światopoglądu marksistowskiego. Dziś podobnym wyzwaniem, nie jedynym, ale bardzo ważnym i z pewnością odciskającym silne piętno na umysłach i uczuciach współczesnych ludzi, jest powszechna i brutalna seksualizacja życia, przejawiająca się m.in. w rozerotyzowanym przekazie medialnym, w powszechnej dostępności pornografii w prasie, mediach elektronicznych i w przestrzeni internetu. To wyzwanie jest szczególnie aktualne zarówno dla młodych, którzy widzą, jak ich rówieśnicy odzierani z piękna przeżywania międzyosobowych relacji stają się niewolnikami własnych namiętności, jak też dla rodziców pragnących ustrzec swoje dzieci przed brutalnym zgorszeniem i utratą niewinności. Mam mocne przekonanie, że w pierwszym rzędzie to nie księża czy osoby konsekrowane powinny wymyślać konkretne sposoby przeciwstawiania się złu obserwowanemu w tej dziedzinie. Jest to domena ludzi świeckich. To od nich oczekujemy, by nie pozostali bierni, pozwalając, by krucjata wyzwolenia człowieka ograniczała się jedynie do abstynencji od alkoholu. Bo taka sytuacja sprawia, że sami dajemy się wypychać na margines życia współczesnego świata. Wyzwanie ekologiczne. W encyklice Laudato Si papież Franciszek zachęca nas do troski o wspólny dom, jakim jest ziemia, na której mieszkamy. Ale pokazuje też, że na zagadnienia ekologiczne warto patrzeć w kontekście naszego życia duchowego. Zauważa mianowicie, że przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. W ten sposób Ojciec Święty pomaga nam uświadomić sobie, że główną przyczyną obserwowanego kryzysu ekologicznego jest nieład ludzkiego serca, w jakim pogrążony jest człowiek i z którego wynikają dramatyczne konsekwencje, także dla środowiska przyrodniczego, w jakim ów człowiek żyje. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że zagadnienia ekologii tylko z pozoru wydają się być odległe od tematów związanych z programem naszego ruchu. Żeby to zrozumieć, wystarczy zatrzymać się przy jednym z elementów formacyjnych stosowanych w ramach oazy rekolekcyjnej, jakim jest praktyka wypraw otwartych oczu. We wprowadzeniu do tego punktu dnia w podręczniku Oazy Nowej Drogi możemy przeczytać: zasady życia ludzkiego, jak procesy przyrody, należą do systemu uniwersalnego ładu ustalanego przez Stwórcę, który na każdym poziomie mogą rozpoznać ludzie mający dobre oczy i uszy. Żadna okoliczność codziennego życia nie jest tak błaha ani banalna, aby nie mogła stać się oknem otwierającym widok na dziedzinę wartości ostatecznych. Żadna też prawda nie jest zbyt głęboka, by nie można było dla niej znaleźć analogii w codziennym doświadczeniu. Warto też przypomnieć, że według księdza Blachnickiego głównym celem wypraw otwartych oczu jest ćwiczenie w umiejętności myślenia symbolicznego, niezbędnego dla właściwego przeżywania chrześcijańskiej liturgii, czy w ogóle dla rozwoju życia duchowego. Kiedy przeanalizujemy dobór tematów wypraw otwartych oczu na oazach rekolekcyjnych, oazach nowego życia i oazach nowej drogi, to odkryjemy, że odpowiada on głównym postulatom sposobu patrzenia na środowisko naturalne, coraz częściej nazwanym dziś ekologią integralną. Ekologia ta obejmuje nie tylko troskę o rośliny, zwierzęta czy też zasoby naturalne naszej planety, ale także człowieka wraz z jego historią i kulturą oraz jego odniesieniem do Stwórcy. Bo to przecież Stwórca uczynił człowieka odpowiedzialnym zarządcą wszystkich stworzeń na ziemi, co wymaga ze strony ludzi gotowości do porzucenia konsumpcyjnej i egoistycznej postawy zarówno względem bliźnich, jak też wobec otaczającego ich świata. Możemy zatem powiedzieć, że wyprawy otwartych oczu stanowią element unikalnego systemu wychowawczego realizowanego w oparciu o kryteria postulowane przez ekologię integralną, który w pełni harmonizuje z zasadami chrześcijańskiej wiary. Szczególnym sposobem pokazywania naszej troski o środowisko ma stać się przygotowywana właśnie inwestycja polegająca na budowie nowych obiektów centrum w Krościenku nad Dunajcem, które z jednej strony mają służyć różnym spotkaniom odbywającym się w ramach naszego ruchu, to ma być centrum ruchu Światło-Życie, ale z drugiej, jako ośrodek ekologii integralnej, wspierać formowanie proekologicznych postaw opartych o idee zawarte m.in. w encyklice Laudato Si papieża Franciszka. Jednym ze sposobów prezentacji chrześcijańskiego spojrzenia na otaczający nas świat ma stać się m.in. film ukazujący cel i sens wypraw otwartych oczu, który ma być prezentowany w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii multimedialnych. Odpowiadając w taki sposób na wyzwanie ekologiczne, otwieramy w centrum naszego ruchu, a mam nadzieję, że również wszędzie tam, gdzie są obecni ludzie żyjący charyzmatem Światło-Życie, nową przestrzeń dialogu ze światem. I wkraczamy na teren jednego z głównych współczesnych areopagów, jakim jest troska o przyszłość naszej planety. A nawet więcej, podejmujemy nowe wyzwanie ewangelizacyjne, dla którego inspiracją staje się często ponawiane nauczanie papieża Franciszka. W najbliższym roku chcemy też podjąć wyzwanie związane z poszanowaniem i obroną prawdy we współczesnym świecie. W publikacji zatytułowanej Wolni Wyzwalający, już żeśmy o tej publikacji mówili, jaka nakładem wydawnictwa Światło-Życie ukazała się dokładnie przed 20 laty i która dała inspirację do przyjęcia obecnego hasła roku formacyjnego, znajdujemy następujące słowa. Żyjemy w społeczeństwie, gdzie nawet prawda, że 2 razy 2 równa się 4, nie jest dla wszystkich oczywista. Dziś niejednokrotnie dekadencja posunęła się już tak daleko, że ludzie, a nawet społeczności, negują istnienie obiektywnej prawdy i obiektywnych norm etycznych. Tak zwany pluralizm, pojęty jako neutralność w odniesieniu do prawdy i wartości etycznych, jest przejawem daleko posuniętej dekadencji jakiejś cywilizacji. Tymczasem blask prawdy, jak napisał Jan Paweł II we wstępie do encykliki Veritatis Splendor, jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, a w szczególny zaś sposób w człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana. Na wezwanie do obrony prawdy we współczesnym świecie powinniśmy odpowiadać na różny sposób. Podejmując codzienny wysiłek podporządkowania naszego życia światłu prawdy, rozpoznanej przez rozum i sumienie, troszcząc się o poszanowanie prawdy w przestrzeni wirtualnej, a więc w świecie internetu i mediów społecznościowych, a także nie uchylając się od odpowiedzialności, jaką mamy w wymiarze społecznym i politycznym. Temu ostatniemu obszarowi naszego życia chciałbym poświęcić nieco dłuższą refleksję. Najpierw przypomnijmy słowa z dokumentu 5. Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie z 2 marca 1980 roku, też już wspominanej tu kongregacji. Ten dokument jest zatytułowany Deklaracja w sprawie zaangażowania członków ruchu w aktualne problemy narodu. Jej autorem jest ksiądz Franciszek Blachnicki. W obliczu tej rzeczywistości grozić może wspólnotom ruchu Światło-Życie pokusa prostej ucieczki od niej, przez tworzenie na jej marginesie środowisk życia opartych na Słowie Bożym i ewangelicznej miłości agape, które stają się przez swoją atmosferę kontrastowymi miejscami, oazami, gdzie ludzie czują się ze sobą dobrze i zapominają o problemach i cierpieniach swoich braci. Nie negując prawa i potrzeby tworzenia w życiu takich duchowych oaz dla regeneracji sił przez odnalezienie prawdziwych źródeł i wymiarów istnienia, trzeba jednak postulować pod adresem ludzi, którzy znaleźli tego rodzaju oazę, tym pełniejsze zaangażowanie się i tym większą odpowiedzialność wobec wszystkich problemów i cierpień swoich braci w wśród których żyją. Jest to bowiem prosta konsekwencja zjednoczenia z Chrystusem w Kościele, Jego mistycznym ciele. Koniec cytatu. Warto przypomnieć, że słowa te dzisiaj, to jest w roku, w którym będą się odbywały wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Tegoroczne wybory mają bowiem znaczenie daleko wykraczające poza sferę bieżącej polityki. Oto na naszych oczach rozgrywa się zarówno w całej Europie, jak również w naszej ojczyźnie walka o wierność lub odrzucenie całego dziedzictwa chrześcijańskiej cywilizacji wraz z wartościami definiującymi sferę życia publicznego, kultury i moralności. Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że właśnie w tym czasie Polska po raz kolejny w swoich dziejach może odegrać rolę przedmurza chrześcijaństwa, powstrzymując napór bezbożnych ideologii niszczących dorobek wielu pokoleń ludzi wierzących, tworzących podwaliny europejskiej kultury. Wobec takiej perspektywy mamy okazję, a jednocześnie obowiązek dawania świadectwa prawdzie, świadectwa o mocy Ewangelii niosącej człowiekowi prawdziwą wolność. W tym kontekście warto przypomnieć postać świętego Stanisława, biskupa i męczennika, którego w modlitwie krucjaty wyzwolenia człowieka przyzywamy, by natchnął nas odwagą i męstwem w pracy nad odbudową ładu moralnego w naszej ojczyźnie. To właśnie ten święty patron wzywa nas poprzez przykład swojej niezłomności do złożenia świadectwa wierności wobec prawdy. Mając na uwadze ukazane powyżej okoliczności, postawmy w tym miejscu ważne pytanie. Czy zlekceważenie udziału w tak ważnych wyborach odbywających się w tym roku, zarówno do Parlamentu Europejskiego, jak też do Sejmu i Senatu RP, nie byłoby sprzeniewierzeniem się zasadom naszego ruchu, a nawet zdradą wartości głoszonych przez jego założyciela, księdza Franciszka Blachnickiego? Pytajmy dalej. Czy uczeń Chrystusa może głosować na osoby lub stronnictwa polityczne, które nie respektują elementarnych zasad Ewangelii, które kwestionują ład moralny oraz prawo naturalne, szczególnie w sferze płciowości, a także w odniesieniu do małżeństwa, rodziny i dziedziny przekazywania życia? Czy osoba przyznająca się do ruchu Światło Życie może nie udzielić swojego poparcia tym, którzy na przestrzeni ostatnich lat konsekwentnie i bardzo skutecznie wprowadzają w życie wskazania katolickiej nauki społecznej, zwłaszcza poprzez umacnianie rodziny oraz podejmowanie troski o ubogich? Niech każdy z nas tu obecnych w zgodzie z własnym sumieniem odpowie sobie na te pytania i niech te pytania postawi także innym we wspólnotach i kręgach małżeństw, w których uczestniczy. Pamiętajmy, że przemilczanie lub nieposłuszeństwo wobec prawdy jest zdradą samego Chrystusa. W tym miejscu pragnę też poinformować o przygotowywanym przez nasz ruch we współpracy z zaprzyjaźnionymi parlamentarzystami sympozjum w Sejmie, jakie się ma odbyć 18 maja bieżącego roku. Niestety 18 maja to się nakłada na pielgrzymkę domowego kościoła do Kalisza. Jeszcze przed kilkoma dniami myśleliśmy, że będzie 25 maja, ale okazało się, że jednak ta sala kolumnowa w Sejmie jest wtedy zajęta. Więc będzie 18 maja niestety. Jednym z jego głównych celów będzie przypomnienie często dziś niedocenianej prawdy o wydarzeniu, które odegrało kluczową rolę w procesie przemian społecznych i politycznych w naszej ojczyźnie. Podczas gdy wielu ludzi będzie w najbliższych miesiącach mówiło o wydarzeniach z 1989 roku, a więc związanych z tak zwanym okrągłym stołem, z wyborami z 4 czerwca i z powołaniem rządu premiera Mazowieckiego, My chcemy przypomnieć wszystkim o znaczeniu i doniosłości niezwykle brzemiennej w skutki modlitwy papieża Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie, który 2 czerwca 1979 roku wołał do Boga, by zstąpił Jego Duch i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi. Bo przecież nie da się zrozumieć losów naszej ojczyzny więcej, nie da się zrozumieć historii i kultury Europy bez Chrystusa. I prawdę o tym fakcie chcemy wszystkim również poprzez wspomniane sympozjum w Sejmie uświadamiać i przypominać. Obchodzimy 40-lecie istnienia krucjaty wyzwolenia człowieka. Krucjata to wyprawa wojenna podjęta w obronie najświętszych wartości. Wokół nas i w naszych sercach nieustannie toczy się duchowa wojna o człowieka. Żołnierz to ten, kto jest wezwany do walki, kto staje gotowy do udziału w kolejnych kampaniach podejmowanych na różnych frontach współczesnego świata. Żołnierzowi nie wolno usuwać się na bok, nie wolno dezerterować z pola walki. Pamiętając o tym, chciałbym już w ramach podsumowania przypomnieć znamienne słowa papieża Franciszka, wzywające wszystkich chrześcijan do wyjścia poza krąg własnych spraw i do apostolskiego zaangażowania, zawarte w adhortacji Gaudete et Exultate. To prawda, pisze Ojciec Święty, że trzeba otworzyć drzwi serca dla Jezusa Chrystusa, ponieważ On kołacze i wzywa. Ale czasami zastanawiam się, czy z powodu tworzonej przez nas nieznośnej atmosfery koncentrowania się na sobie, Jezus nie zacznie pukać w naszym wnętrzu, abyśmy Go wypuścili. To bardzo mocne, wręcz dramatyczne słowa papieża, o których warto pamiętać. We wspomnianej już przeze mnie publikacji Wolni Wyzwalający, mój przedmówca, pan Krzysztof Wojcieszek, napisał: ktoś, kto podejmuje wezwanie krucjaty jako ofiarę w intencji wyzwolenia innych, sam wchodzi radykalnie w obszar wolności. Doświadcza niezwykle mocno własnej podmiotowości. Jego decyzja, zanim zacznie przekształcać otoczenie, formuje najpierw jego samego. Ktoś, kto zaznał smaku wolności, nie wyrzeknie się jej tak łatwo. I dalej. Tak już jest, że krucjata wyzwolenia człowieka przygotowuje do zwyciężania. Najpierw samego siebie, potem nacisku otoczenia, w końcu wszystkiego tego, co w Piśmie Świętym bywa określane jako świat. Niech te piękne słowa staną się dla nas zachętą do odważnego podejmowania wyzwań, które stoją dziś przed nami. Dziękujemy.